Tajemnice Pomorza.
A my dziś w Tajemnicach Pomorza wracamy do budynku, jednego ważnego budynku w Sopocie. Gdzie jesteśmy?
Znajdujemy się pod kościołem świętego Jerzego w Sopocie, który został tak naprawdę zbudowany przez ewangelików pod wezwaniem kościoła Zbawiciela. Lata budowy przypadają na 1899, na 1901 rok.
Skoro to wyjątkowa świątynia, to wejdźmy zwiedzić ją w środku i zobaczymy, co w niej takiego wyjątkowego jest.
Zapraszam.
I co my tutaj mamy? Drewniany sufit? Sklepienie?
To jest drewniana podsufitka, która jest jak gdyby strychem tego kościoła. Tej gotyckiej budowli ona daje takiej lekkości. Ten sufit on ma przypominać taką odwróconą łódkę. To jest projekt pana Leopolda Tiedemanna, takie nawiązanie do takiego niemieckiego neogotyku, który był w północnych Niemczech w tamtych czasach.
To trochę może o historii tego kościoła opowiemy. Wiemy, że został zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, dobrze?
Tak. Kościół nie powstał sam z siebie. Musimy się cofnąć mniej więcej do połowy XIX wieku, kiedy Sopot staje się coraz bardziej znaczącym kurortem na Wybrzeżu Gdańskim. Początkowa kaplica ewangelicka, która stoi po dziś dzień i stanowi kościół parafialny dla tutejszej wspólnoty ewangelickiej, stawała się zbyt ciasna.
Chodźmy może w takim razie, przejdziemy się wzdłuż kościoła. Pierwsze, co budzi moje zdziwienie, to jest posadzka.
Posadzka jest zachowana, bardzo ładne neogotyckie kafle, które są wyprodukowane przez bardzo znaną firmę Villeroy & Bosch, która po dziś dzień...
To ta firma od porcelany?
Tak, ta firma od porcelany.
I dawniej robili także kafle do kościołów?
No nie tylko do kościołów, tego typu kafle możemy zobaczyć również w kamienicach w Gdańsku i w innych budowlach z tamtego okresu.
To wiemy już, że kościół ma wyjątkowe sklepienie, bo drewniane, wyjątkowe kafle, bo zachowane, a nad nami, nad naszymi głowami są ogromne żyrandole.
Jeden z niewielu elementów, które zachował się oryginalny w tym kościele, to są dwa ogromne kandelabry. Kościół, trzeba pamiętać, że był wówczas oddany jak gdyby pod klucz. On był praktycznie cały wyposażony. Te ławki, które tutaj mamy, też są oryginalne.
Wyjątkowość tego kościoła jest taka, że on chyba nie powstał od tak po prostu. Ktoś musiał się do tego przyczynić.
Do tego się przyczynił ówczesny cesarz Prus, Wilhelm I, który jak gdyby z nadania swojego dekretu ustanowił specjalną radę, która ten kościół zbudowała. W skład tej rady wchodzili mieszkańcy Sopotu. W tej radzie znajdowali się ludzie różnych profesji. Był tam między innymi fryzjer, kierownik szkoły, ówczesny proboszcz, a także bardziej znamienici mieszkańcy Sopotu. Zachowała się książka o budowie tego kościoła, gdzie mamy bardzo dokładne wyliczenia, ile ten kościół kosztował, co do marki, kto, ile i na co dał. Powołana przez cesarza Wilhelma I tajna rada, bo trzeba zwrócić uwagę, mamy tutaj przed sobą faksymile aktu erekcyjnego tego kościoła, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że z polecenia cesarza została powołana tajna rada. Dopiero po zakończeniu kościoła zostały ujawnione nazwiska członków tej rady i ofiarodawców, co za tym idzie w wydaniu książki Der Erlöserkirche in Sopot, czyli o kościele Zbawiciela w Sopocie. Ta książka zawiera bardzo wiele dokładnych wyliczeń, kto ile i za co dał i co ile kosztowało. Kościół został zbudowany wysiłkiem lokalnych rzemieślników. Dzwony zostały zrobione przez Ludwisarza z Gdańska, który był pochodzenia francuskiego, o czym świadczy jego nazwisko, Jean Collier. Należy wspomnieć samego architekta tego kościoła, który był zaprzyjaźniony z cesarzem Wilhelmem i jak gdyby w prezencie dla cesarza Wilhelma za ten projekt nie wziął ani grosza. Pan Leopold Tiedemann, bo o nim mowa, zaprojektował ten kościół.
Ale chyba nie tylko ten kościół, bo to nazwisko gdańszczanom, którzy interesują się kościołami, powinno być znane.
A owszem, tak, bo on również projektował kościół garnizonowy na Sobótki pod wezwaniem Piotra i Pawła. Także kościół utrzymany w tym stylu neogotyckim, znacznie mniejszy, przytulniejszy, ale jak gdyby zupełnie z zachowanym wyposażeniem w przeciwieństwie do tego kościoła.
To jak to wyglądało? Kto ile dał?
Z perspektywy 120 lat może się nam wydawać dosyć śmieszne albo nawet dziwne, a dla niektórych gorszące, że można było tak wyliczyć. Ale mamy na przykład bardzo ciekawą datę, mianowicie 24 grudnia, przypuszczam, że to był rok 1900, unbekannt Danzig, czyli nieznany gdańszczanin podarował 100 marek. wielką kwotę jak na tamte czasy. Mówimy cały czas o markach gdańskich, które nie miały przełożenia na ówczesną markę niemiecką, czyli to była naprawdę bardzo duża kwota pieniędzy. Na tej liście pojawiają się mieszkańcy Sopotu, frau Radke, na przykład to jest takie bardzo gdańskie, znane nazwisko, też podarowała 100 marek. Ludzie, którzy składali, że tak powiem, swoje datki na budowę tego kościoła, fundowali także witraże. Jest mały witrażyk w klatce na chór, gdzie jest wyraźnie pani podpisana, która ufundowała. Ale witraże na wysokości chóru ufundował sam jego wysokość cesarz Wilhelm I. Niestety żadne z tych witraży się nie zachowały. Zostały usunięte po wojnie. Oprócz tego wszystkiego zachowały się w tym kościele organy.
No właśnie tak zerkam przez ramię, jak na organ mistrza przystało. Mam nadzieję, że mnie tam zaprowadzisz.
Zaraz tam pójdziemy.
Tajemnice Pomorza.
No i dotarliśmy na chór kościoła garnizonowego w Sopocie. Jesteśmy tu, gdzie zwykle wstępu nie ma nikt, poza organistą.
Sam chór jest podzielony, można powiedzieć, na dwa piętra. Na tak zwaną emporę organową, na której teraz stoimy, i miejsce dla wiernych po prawej i po lewej stronie. Chór jest bardzo ciekawy, ponieważ posiada, nie wiem jak to fachowo nazwać, taką wypustkę dla dyrygenta, która jest również takim miejscem akustycznym, gdzie solista mógł spokojnie śpiewać, wykorzystując warunki akustyczne tego kościoła.
Taki balkonik mamy.
Taki balkonik.
To teraz organy. Widzimy piszczałki, ale to nie wszystko.
Gdy odwracamy się, widzimy prospekt organowy. Ów prospekt ufundowała tajna rada budowy tego kościoła. Organy są o tyle ciekawym instrumentem, akurat w tym przypadku, że ich cała materia brzmieniowa jest oryginalna.
Jednym słowem możemy przekonać się, w jaki sposób brzmiały organy 120 lat temu.
Tak, tak dokładnie. Niektórzy mogą poszukiwać tego typu podobnych organów w Gdańsku, ale na próżno. Podobne organy są w obecnym kościele cystersów tej samej firmy, Edward Witek z Elbląga, ale niestety one zostały przebudowane.
Zaraz. Organy w Gdańsku także się budowało, a te organy są z Elbląga?
Dla wspólnot ewangelickich zostały właśnie najczęściej zamawiane organy z tamtej firmy. Piszczałki są ustawione, mimo że to jest instrument romantyczny, są podzielone w sposób barokowy, co też pokazuje na pewne inklinacje brzmieniowe tamtych czasów, że jednak się wzorowano na sposobie budowy organów z późnego baroku. Są podzielone na dwie wieże pedałowe. W środku mamy jedną sekcję nad drugą.
One są poustawiane piętrowo?
Tak, piętrowo, więc nawet gdybyśmy poszli tam do tyłu, do tak zwanego...
To jak, po drabinie?
Po drabinie.
To może posłuchajmy tych organów. Kawał instrumentu.
Tak, mimo że organy są stosunkowo małe, mamy tutaj dużo takich rozwiązań technicznych, które pozwalają te organy spotęgować. Mamy tak zwane super oktaw kopelung, czyli takie urządzenie, które powoduje, że piszczałki brzmią o oktawę wyżej. Odzywają się jedne i włączają się drugie, które brzmią o oktawę wyżej. Dzięki temu potęguje się jak gdyby moc tych organów. Dla tych organów warto pojawić się w Sopocie i takich organów nie usłyszymy w Gdańsku.